Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, ale potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani się z ludźmi nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawy? Powiadam wam, prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Kolejna lekcja Jezusa, który jest w drodze do Jerozolimy, gdzie wszystko się dopełni, gdzie dopełni się Jego misja zbawienia. Na początku tej lekcji tekst natchniony mówi o pragnieniu Jezusa i oczekiwaniu wobec Jego uczniów. Mają się zawsze modlić i nie ustawać. I dlatego mówi im przypowieść, parabolę. Obrazuje to wydarzeniami życia codziennego. Temat sędziów, którzy byli aroganccy i niesprawiedliwi, korupcyjni, przekupni, jest starodawnym tematem w Izraelu. Pojawia się często w przepowiadaniu proroków, wielkich proroków przedwygnaniowych, przed wygnaniem babilońskim, ale również i po wygnaniu, gdy oczekiwano nowego czasu i nowego Izraela, zaczęły się dziać stare rzeczy i rozczarowanie było wielkie. A jednym z najbardziej dotkliwych wydarzeń było niesprawiedliwe sędziowanie, kiedy silni, bogaci, rządzący mogli manipulować wymiarem sprawiedliwości i bezbronni, nie posiadający środków do przekupowania sędziów ani do wymuszania na nich korzystnych wyroków, byli wystawieni. To częste cierpienie w Izraelu, zarówno w dawnych czasach, jak i w czasach Jezusa. Wdowa i sierota to koronne przykłady przepowiadaniu proroków i przepowiadaniu Jezusa, a później także Jego uczniów, koronne przykłady bezbronności. I jak to czytamy u proroków, między innymi u Izajasza w pierwszym rozdziale, a także słyszymy w psalmie, jaka jest odpowiedź Boga na takie sytuacje, kiedy nie mogą się doczekać sprawiedliwości krzywdzeni, bo nie mają środków, żeby to wymusić. A trzeba wymusić, bo ten, kto ma sądzić w imieniu Boga, odmawia jej. Słyszymy w 68. psalmie: Bóg zajmuje się prawem wdowy. I jest tam powiedziane: Bóg będzie ojcem sierot i obrońcą wdów. To brzmi jak groźba. I tak brzmiały słowa Boga, które dawał prorokom na podobne sytuacje. To była groźba dla wszystkich, którzy krzywdzili, a słowa zbawienia dla wszystkich, którzy byli krzywdzeni. Bóg będzie sędzią. Bóg będzie ojcem sierot i obrońcą wdów, bo sieroty nie mogły się doczekać opieki, a wdowy obrony. I tę sytuację przywołuje Jezus w swoim obrazie słownym o pewnym sędzie, który nie boi się Boga, czyli wobec Boga jest arogantem i nie liczy się z ludźmi, jak on sam mówi w tej przypowieści. A co go skruszyło? Skruszyła go wdowa, bezbronna wdowa. Czym? Ani pieniędzmi nie miała, żeby go przekupić, ani groźbą władzy, bo nie należała do elity władzy i do grup trzymających władzę w ówczesnym czasie. Nie stał za nią żaden klan. Wdowa pozbawiona była ochrony rodziny i dlatego ta grupa szczególnie była grupą uprzywilejowaną, nie u ludzi, a u Boga. Przepowiadano, które Bóg dawał w słowie, które dawał swoim posłańcom. Tak było zawsze. I ta wdowa skruszyła w przypowieści Jezusa bezlitosnego sędziego, niegodziwego i niesprawiedliwego na co dzień, uporczywym proszeniem, krzykiem, który nie ustawał. I w końcu zmęczył się ten sędzia i zrobił to, co powinien od samego początku. Przyznał jej sprawiedliwość przed jej dręczycielem, który niewątpliwie miał środki, żeby ją zadręczać. Ta przypowieść służy Jezusowi jako zachęta i pokazanie z codzienności, z wydarzeń, które znają, z codzienności, która uczniów przytłacza, bo niesprawiedliwość i bezsilność wobec takich sytuacji odbiera wiarę. To jest wielkim zagrożeniem wiary, czyli zagrożeniem ludzi Boga na tej ziemi. Tak było zawsze. W jednym psalmie odzywa się taki krzyk charakterystyczny i upomnienie ze strony Boga jednocześnie, żeby nie zazdrościć złoczyńcom, że im się powodzi. To kruszy bardzo wiarę ludzi Boga, kiedy widzą pomyślność i zwyciężanie złoczyńców, arogantów, tych, którzy nie liczą się z nikim i z niczym i są pewni swojej władzy nad ludźmi. A Jezus chce przekonać swoich uczniów, że to nie jest prawda, że oni nie są wszechmocni i wcale nie zwyciężają. Tak słabe narzędzie w rękach ludzi Boga, jak po prostu nieustający krzyk, ale skierowany nie do ludzi, tylko do Boga, kruszy tę władzę. I wówczas niepewni stają się ci, którym się wydaje, że nikt im nie zagrozi i mogą sobie pozwolić na krzywdzenie ludzi. Nieustający krzyk ludzi Boga do ich Stwórcy i Ojca i Obrońcy sprawia zmiany w historii świata. Nie chcą w to uwierzyć krzywdziciele, bo nie wierzą, że jest cokolwiek silniejszego od nich. Wierzą w to, co aktualnie przeżywają, swoją dominację. I nie wierzą, że krzyk krzywdzonych, który nieustannie z ziemi dochodzi do nieba, nie idzie w próżnię. Oni nie mówią do nicości, tylko do Boga żywego, rzeczywistego, który słyszy to wołanie. To jest wiara. Jezus opowiada tę przypowieść, jak mówi Ewangelia, aby modlili się i nie ustawali. I w końcówce tego tekstu, co stanowi klamrę zamierzoną, słyszymy retoryczne pytanie, które Jezus sam sobie stawia. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To znaczy, czy będą ludzie, którzy nie ustaną w takim modleniu, którzy nie dadzą się skruszyć i nie dadzą sobie zamknąć ust, którzy będą ciągle wołać o sprawiedliwość i nigdy nie przestaną? To kolejna lekcja na temat wiary. Wiary, która się bardzo konkretnie ma realizować poprzez ludzi Boga na tej ziemi. To właśnie oni swoim nieustannym modleniem, nieustawaniem w krzyku o sprawiedliwość, ale w krzyku, którego nie kierują już do ludzi, tylko do samego Boga. To ci ludzie zmieniają naprawdę historię. I Bóg słyszy. To jest wiara. Nie mówi się w próżnię. Chociaż w próżnię trafiają te słowa u ludzi,
Krzyki krzywdzonych trafiają często w próżnię, gdy dochodzą do uszu ludzi, ale nigdy nie trafiają w próżnię, gdy dochodzą do Boga. O tym chce Jezus przekonać swoich uczniów. Później w natchnionych pismach usłyszą również: wasza wiara zwycięża świat. Taka wiara zwycięża świat. Nie dlatego, żeby wykrzesali z siebie taką moc, ale dlatego, że ich słowa, krzyku o sprawiedliwość, gdziekolwiek się nie rozlegną i w jakimkolwiek czasie się nie będą odzywać, są skuteczne. U samego początku historii Izraela jako ludu Boga, w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale, gdy Bóg zaczyna historię zbawienia niewolników z Egiptu, ratowania im życia, zbawienia tych, którzy nie mieli szansy wyrwać się z imperium, bo byli żałosną grupą emigrantów, która nie miała szans wyrwać się z grawitacji imperium. I wtedy objawia się Bóg Mojżeszowi nagle w krzaku i mówi do niego: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mojego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu. To początek tej historii. Początek, który jest podobny do przypowieści Jezusa, gdy chodzi o tenor tego opowiadania. Dosyć się napatrzyłem. Dochodziły krzyki uciemiężonych w Egipcie do Boga, chociaż im długi czas się wydawało, że idą w próżnię, bo Bóg się nie odzywał, bo go nie czuwali przy sobie. A jednak żaden krzyk nie pozostał próżny i nie trafił w próżnię, jak widać, bo w końcu Bóg odezwał się do Mojżesza i zaczął zmieniać historię. I o tym chce Jezus przekonać swoich uczniów w Ewangelii. Jednym z głównych celów wszelkiego dręczyciela w historii, każdego, kto staje się krzywdzicielem, jest odciąć komunikację krzywdzonych od Boga, zamknąć im usta, żeby przestali już mówić, przestali się bronić. Nie mają często żadnej innej obrony i to jest żałosny opór. A jednak strach przed ludźmi, którzy krzyczą do Boga, jest u każdego krzywdziciela wielki. Jeśli Boga nie ma i jest nicością, to czego się boją? Dlaczego tak gorliwie i zapalczywie chcą zamknąć usta krzywdzonym? Jeżeli mają całą władzę, to czego się boją? Bo to jest jedyna skuteczna obrona, jak pokazuje historia Boga z ludźmi. Z Izraelem, historia Boga z Jezusem i historia Boga z Jego uczniami. To, co wydaje się tak żałośnie nieskuteczne, po prostu krzyki dręczone, nie trafiają w próżnię, jak widać. Bóg słyszy i zna to z tego słyszenia i zaczyna działać. Na czym polega skuteczność historyczna tych krzyków? Przez długi czas się wydaje, że się nic nie dzieje, bo skuteczność, i o tym Jezus przekonuje swoich uczniów w tej Ewangelii, polega na nieustającym krzyku do Boga. Nie powinni nigdy zamilknąć, ani na chwilę, szukając i krzycząc o sprawiedliwość. I jeśli takich ludzi na ziemi będzie zawsze trochę, świat ma szansę na zbawienie, na zmianę historii. Reszta Izraela i reszta ludzi Boga na tej ziemi, żadna statystyczna większość. Jezus pyta retorycznie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. To znaczy, czy znajdzie ludzi, którzy zawsze się modlą i nigdy nie ustają, niezależnie od tego, jak długo to robią i w jak ciężkiej sytuacji się znaleźli. To jest wiara i próba wiary, której są poddawani, bo wymusza się na nich milczenie, zamykanie ust. I wówczas ustaje nadzieja. Bóg reaguje na taki krzyk. Najwięcej w modleniu się natchnionych pismach księdze psalmów jest modlenia się właśnie takiego. Modlenia, które nazywamy psalmami skargi. Skargi płyną do Boga najobficiej w psalterzu, ale po tych skargach płyną do Boga uwielbienia i oddawanie Mu chwały, to znaczy zawierzenie, że On w końcu pojawi się jako solidarnie obecny, bo Jego imię jest Jestem, jak wówczas Mojżeszowi powiedział. Nasłuchał się Bóg takich krzyków, zdecydował się pojawić w historii i powiedzieć im: Jestem, jestem z wami, jestem przy was. I pragnieniem Jezusa jest, aby taka wiara była obecna w historii ludzi na ziemi cały czas, jak mówi ta Ewangelia, dzień i noc, nieustannie, aż do momentu, gdy przyjdzie i skończy tę historię ludzi. Dobra wiadomość, Ewangelia, historii ludzi nie kończą złoczyńcy i krzywdziciele. Nigdy. Historię ludzi kończy zawsze Bóg. Do Niego należy ostatnie słowo. Finał historii zawsze należy do Boga. I tych historii, które przeżywamy sami, i tej historii, która kiedyś całkowicie się zakończy, z nami wszystkimi.